nie tylko byliśmy, ale jesteśmy umówieni na rozmowę. Dr Jacek Bartosiak, Strategy and Future, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie.
Dużo mówimy o bitwach na morzu, bitwach na Ukrainie. Mało mówimy o tym, jak ważna jest sztuczna inteligencja teraz na polu walki. Jak ważna jest? Czy to decyduje teraz o tym, kto wygra?
No jeszcze sztuczna inteligencja w pełni nie jest zastosowana na polu walki, ale gdy zostanie, no myślę, że będzie decydującym czynnikiem, który zmieni parametry pola walki.
Ale to nie jest tak, że teraz właśnie ci fachowcy od informatyki, fachowcy od rozmaitych rozwiązań technologicznych decydują o tym, kto wygrywa wojnę?
Nie, wciąż jednak potencjały, decyzje polityczne i zdolności dostosowania się do zmiennych okoliczności decydują, na pewno na Ukrainie. Sztuczna inteligencja, to znaczy przyspieszająca procesy decyzyjne, jest, może wspomaga już działania wojenne, natomiast nie zastępuje jeszcze decyzji w lupie człowieka. Ale gdy zacznie, gdy sama zacznie podejmować decyzję o zabijaniu.
Już jest na poziomie 15-latka sztuczna inteligencja. Ponoć w Izraelu i w strefie Gazy, tam już ta sztuczna inteligencja ma dużo większe zastosowanie niż w czasie wojny na Ukrainie.
Być może, ale mało o tym wiemy, bo jest embargo informacyjne na to.
Ale też pewno embargo informacyjne jest na to, co tak naprawdę ustalił prezydent Chin z prezydentem Rosji, ale wiemy, że się spotkali, widzieliśmy zdjęcia, stół z kwiatami i oświadczenia na temat współpracy strategicznej.
No tak. Nieunikniony, nieformalny, ale jednak realny sojusz, który jest wynikiem wielu błędów strategicznych Stanów Zjednoczonych, muszę powiedzieć.
Jakich?
Amerykanie przystępują do rywalizacji o Eurazję i świat w poczuciu pychy, że kontrolują mechanizmy gmachu zwanego kapitalizmem.
A nie kontrolują?
Nie, moim zdaniem nie kontrolują wszystkich mechanizmów. I to jest największa zmiana, od kiedy pamiętamy. Nie tylko my, tylko moim zdaniem jest to największa zmiana od co najmniej 200 lat. Dlatego, że każda wojna systemowa po wynalezieniu kapitalizmu, czyli po tym, gdy zaczęto poszukiwać marży rynków, czyli wraz z żeglarzami, ja nie mówię o rynku, o kapitalizmie, mechanizmie kapitalizmu wraz z żeglarzami z Portugalii, z Hiszpanii, wszystkie wojny systemowe, czyli zmieniające ład światowy, były w gronie Europejczyków i ich potomków. I były o to, kto kontroluje produktywność w kapitalizmie, a zatem cykle inwestycyjne i kapitalistyczne, ma z tego marżę i sprawczość wynikającą z tego. Tę wojnę ostatecznie wygrali Amerykanie i Wall Street i Amerykanie są przekonani, że tę też wygrają. My jesteśmy przekonani w naszych mapach mentalnych do tego i elity amerykańskie są przekonane, że kontrolują to zjawisko.
A nad czym Ameryka?
Moim zdaniem nie kontrolują i to jest straszne, dlatego że gdyby zdawali sobie, że nie kontrolują sprawę, to nie mielibyśmy wojny. Nie mielibyśmy tych scenek z Putinem i Xi Jinpingiem, dlatego że w sposób naturalny Chiny i Rosja są przeciwnikiem.
A dlaczego mają być przeciwnikiem i dlaczego w sposób
dlatego,
naturalny?
Dlatego, że mają wroga w postaci Stanów Zjednoczonych, który weaponizuje system globalnej wymiany towarowej na swoją rzecz, próbując utrzymać swoją sprawczość, nie mając wystarczającej produktywności do utrzymania tej sprawczości.
Źle zrozumiałem to, co pan powiedział, bo zrozumiałem, że naturalnymi przeciwnikami jest Moskwa i Pekin, a naturalnym przeciwnikiem Moskwy i Pekinu są Stany Zjednoczone.
Nie, Pekin i Moskwa są względem siebie naturalnymi rywalami w Eurazji. Z wielu powodów. Postępowanie Stanów Zjednoczonych i przede wszystkim ich brak planu strategicznego rozegrania tej sytuacji w Eurazji od 10 lat doprowadził do obecnej sytuacji, tak? Że widzimy Putina i Xi Jinpinga przebijającego piątki, strefę Eurazji tworzącą blok handlowy wielki, potężniejszy potencjalnie niż Zachód, z surowcami, z demografią, z wymianą towarową Chiny-ASEAN, surowcową Rosja-reszta Azji, która zmienia nasz świat, jak tu siedzimy w studiu. I Amerykanie myślą, że kontrolują ten proces i uważam, że nie kontrolują. Oczywiście jest to moje skromne zdanie. Na szczęście nie tylko moje. Dlatego, że gdyby Amerykanie zrozumieli, że nie kontrolują, to stosowaliby inne metody. No na przykład, czy metodą na Chiny jest to, żeby nakładać takie cła na stal i jej samochody elektryczne?
Być może jedną z metod, bo przewaga handlowa Chin nad Stanami Zjednoczonymi i nad Europą jest coraz większa.
Ja rozumiem, tylko że w procesie leczenia raka można zabić pacjenta pierwszą chemioterapią. Jak Amerykanie nałożyli cła na dźwigi portowe, a sami prawie nie produkują? Jak mają zamiar doprowadzić do tego, żeby firmy amerykańskie, kapitałochłonne, inwestowały w dobra kapitałowe, które głównie produkują w Chinach ludzie na planecie Ziemia? Jak mają zamiar przywrócić przemysł Amerykanie, gdy są stosowane praktyki tego rodzaju?
Ale bez...
Jak mają zamiar przekonać sojuszników we Francji i w Niemczech, żeby podążyli z nimi bez dania im zachęt?
Ale bez przywrócenia tego przemysłu, czy to w Europie, czy to w Stanach Zjednoczonych, tej wojny nie można wygrać.
Nie można, tylko pytanie, jak się przywraca ten przemysł. Między innymi należy moim zdaniem zabrać się za mechanizmy kapitalizmu finansowego, które powodują, że zyski inwestowane z globalizacji w Stanach Zjednoczonych nie są inwestowane w kapitałochłonne przemysły, które odbudują tkankę społeczną Stanów Zjednoczonych, odbudują strukturę miejską właściwą i zbudują przemysły przyszłości, tylko są inwestowane w coraz to krótsze stopy zwrotu na innych zglobalizowanych interesach albo na kapitalizmie finansowym, bo taki jest mechanizm przewagi kapitału nad systemem politycznym w Stanach Zjednoczonych.
A czy da się uchwycić moment, w którym Stany Zjednoczone straciły kontrolę nad systemem kapitalistycznym?
Nie umiem, bo to jest proces, tak jak powiedziałem. Moim zdaniem wielu, również wielu nas słuchających jest przekonani, że Bartosiak nieźle bredzi. Jak to? Amerykanie kontrolują. Amerykanie przecież, proszę zobaczyć, jakie są zwyżki na Wall Street. To Fed kontroluje popyt i podaż, właściwie podaż dolarową, a zatem i popyt. No niby tak. Tylko niby tak. I pozorne mechanizmy kontroli kapitalizmu są tam. Tak? Tylko trzeba się zastanowić, jaka jest struktura wzrostu gospodarki, giełdy amerykańskiej. Z czego się bierze? Trzeba zobaczyć też, co
jaka
robi...
jest struktura i z czego się bierze.
No nie jestem ekonomistą, żeby się aż tak wypowiadać na ten temat, natomiast jest kwestia polegająca na głębokiej nierównowadze w podziale pracy w świecie i nie zaadresowania tego na wystarczająco wczesnym poziomie, a również wobec sojuszników w Europie. I moim zdaniem dlatego Tusk i Macron opowiadają o Europie samodzielnie, dlatego że Amerykanie stosują praktyki protekcjonistyczne również względem sojuszników swoich. Czyli wobec Europejczyków. Tylko... Co prowadzi do spotkań Scholza i Macrona z Xi Jinpingiem. Jeżeli się nic nie zmieni, to stawiam tezę, że Francja w szczególności, która ma swoją diagnozę, ona jest sprzeczna z polską diagnozą i po części z niemiecką, Francja będzie parła, żeby Unia Europejska dogadała się z Chinami na temat tego, żeby zapanował w Eurazji pokój sygnowany przez Chińczyków na Ukrainie, i żeby Chińczycy dogadali się na jakichś zasadach, żeby utrzymać kontrakt społeczny w Europie, żeby były sektorowe porozumienia w zakresie współpracy gospodarczej, po to, żeby nie było wielkiej rewolucji społecznej. Dlatego, że to, co Amerykanie proponują Europejczykom, to jest tak naprawdę zniszczenie europejskiego przemysłu i konkurencyjności.
Ale to sama Europa to sobie proponuje, prowadząc politykę klimatyczną i tak, wyłączając się z procesu inny konkurencji.
To jest jeszcze inny temat, tak? To jest jeszcze inny temat. To jest jeszcze oczywiście inny, wielki temat.
Ale Europa by samodzielnie...
Jest jeszcze lepiej, przepraszam. To też jest taki przykład, Krzysztofie, że ci przepraszam, że ci przerwałem. Tyle Europa mówiła o tych zielonych samochodach elektrycznych. I okazało się, że Chińczycy zapędzili do roboty kapitał swoich banków, którym musiał słuchać długoterminowych interesów gospodarki chińskiej i kierownictwa politycznego, w przeciwieństwie do naszego sektora finansowego, który biegnie tam, gdzie po prostu ma najlepsze stopy zwrotu i najmniejsze ryzyko, bo jest samodzielnym aktorem, tak? I okazało się, że i weszli cali na biało z nowoczesnym przemysłem samochodowym, elektrycznym. I gdzie jest Europa w tym? I teraz się okazuje, że już nam to przeszkadza. Tak? Bo Chińczycy oczywiście, to jest takie, bo zdobyli jeden z elementów gmachu nowego kapitalizmu, czwartą rewolucję przemysłową, autonomizację samochodów i elektryki i już nam to przeszkadza. Tak? Już nam to przeszkadza. A dlaczego przeszkadza? Słusznie, że nam przeszkadza. Przeszkadza nam dlatego, że raptem okaże się, że robotnik niemiecki, francuski nie będzie miał pracy i co się stanie z kontraktem społecznym?
To by była ta analiza i ta zmiana wektorów, czyli próba dogadania się z Chińczykami, może byłaby akceptowalna, gdyby nie ten prosty fakt, że czym są Chiny ludowe, że to jest autorytarne albo totalitarne państwo komunistyczne, powiewają tam czerwone flagi, a system jest piramidą społeczną, w którą niepodzielnie rządzi prezydent. Jest kontrola obywatelska i to samo, rozumiem, zaserwować mamy sobie w Europie.
Nie, to nie ma nic wspólnego z ustrojem. No, ja opisuję mechanizmy sprawczości w stosunkach międzynarodowych. Niestety Chińczycy zwyżkują, a Zachód traci ze względu na brak planu strategicznego. Tak? Ze względu na to, że Amerykanie się nie zabrali prawidłowo do tego na czas. Europejczyka to już nie wspomnę w ogóle, tak swoją drogą, bo Krzysztofie rozmawiamy od lat na ten temat tutaj w studio. No, swoją drogą przyniosłem książkę, które są zapiski moje z ostatnich 4 lat, które za paywallem Strategy and Future publikowałem. Można sobie zobaczyć, co przewidywałem. I zespołem przewidywaliśmy. Można sprawdzić, czy mieliśmy rację, czy nie.
Ale przewidywaliście co? Klęskę Europy, upadek Europy, zwycięstwo?
Zachęcam do...
Ale to zachęćmy tym jednym zdaniem.
Znaczy, po pierwsze, że wartości pójdą w kąt. Jak kontrakt społeczny i interesy będą pchać polityków do decyzji, to przestaną mówić o wartościach.
No mówią ciągle o wartościach.
Mówią ciągle o wartościach, ale Amerykanie uchwalają ustawy protekcjonistyczne względem Europejczyków i ściągają europejski kapitał do Stanów Zjednoczonych, tak? I moce produkcyjne.
No to dlatego, że Europa widocznie nie jest wystarczająco rozsądna, żeby je zatrzymać. No, bo to jest walka.
No wiem, ale tak się wobec sojuszników chyba nie postępuje, nie? Do wspólnego obozu Zachodu.
No można w ten sposób ich zachęcać.
Amerykanie zachęcali inaczej po II wojnie światowej. Otworzyli swój rynek na nasze produkty europejskie.
Ale mieli też własne. Właśnie. Jeszcze po wojnie.
Okej. Okay. Otworzyli kiesę i dali na plan Marshalla pieniądze.
Bo Europa była zrujnowana, nie była konkurencyjna.
No więc właśnie o to chodzi, że jesteśmy w innym momencie. Oraz Amerykanie mieli właściwy początkowo bilans handlowy i byli głównym producentem dóbr na świecie. Teraz nie są i głównym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych jest dolar amerykański,
który musi być przez Fed.
Który musi być procesowany przez system międzynarodowy i Trump w zeszłym tygodniu, bądź półtora tygodnia temu, już zagroził, możecie Państwo sobie wygooglać, że kto
podniesie rękę
na dolara i odejdzie od dolara w stosunkach międzynarodowych, poniesie karę.
A chcą odejść od dolara Chińczycy, Rosjanie, Saudowie, cały BRICS.
Chodzi o to, że właściwie wszystkie państwa, w tym Francja, jak widzą, że Amerykanie mogą ukarać jakąś transakcję, to hedżują. Martwią się o to, że nie są panami własnej transakcji. Nie decydują o swoim losie. Więc mamy bunt Eurazji. I dlatego Macron stawiam dużą wódkę na to, że Macron rozmawiał z Xi Jinpingiem o tym, żeby zapanował pokój w Eurazji i żeby był nowy ład. Bo to uratuje według Macrona Unię Europejską o gwałtownej rewolucji kontraktu społecznego i zagrożenia bezpieczeństwa od strony Rosji oraz uratuje od wpędzenia w wielką wojnę technologiczną handlową z Chinami, którą Amerykanie serwują Europie.
Ale z kolei Amerykanie nadal są supermocarstwem i nadal kontrolują procesy. Nie wszystkie może, ale część procesów kontrolują.
To jest najgorsze, bo kontrolują rzeczywiście na pewno część procesów, a może. Bo wtedy wojny wybuchają, jak obie strony myślą, że kontrolują kluczowe części procesów i obie są w błędzie. I wtedy mamy wojnę. I dlatego mamy wojnę systemową, która transformuje ład międzynarodowy. Jednym z jej elementów jest wojna na Ukrainie, twarde sankcje, wojny handlowe, technologiczne. Trwa wielka przebudowa ładu światowego. Na szczęście istnieje broń termojądrowa, która chłodzi gorące głowy polityków, na przykład Trumpa, który mógłby zagrożyć użyciem broni termojądrowej, przykładowo, gdyby ktoś odchodził od dolara, prawda? Gdyby ona była, że tak powiem, dopuszczalnym lewarem.
Ale przewaga technologiczna i przewaga w uzbrojeniu jest jeszcze po stronie Stanów Zjednoczonych.
Do dyskusji oczywiście, w jakich zakresach, jak użyte. Na pewno co do...
Bo jeśli chodzi o armię lądową, to oczywiście przewaga jest po stronie Chin.
Tak, ale tak się to nie mierzy, bo Mao Zedong wygrał wojnę z Japonią. Tak? A miał armię wieśniaków. Wietnam wygrał ze Stanami Zjednoczonymi, a wcześniej z Francją. Chociaż miał armię partyzantką. Bez śmigłowców, bombowców strategicznych. i broni nuklearnej. To się tak nie mierzy. A tu wojna systemowa, transformująca ład, jest prowadzona w absolutnie wielu domenach aktywności ludzkiej. Nie tylko potencjalnie w starciu zbrojnym. Ale to, że Amerykanie mają poczucie, że mają przewagę wojskową nad Chinami, tym bardziej może skłaniać ich do podejmowania radykalnych decyzji po kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych.
A mają jakiś wybór?
No dobrze. I to, właśnie, to jest, Krzysztofie, fajnie, że zadałeś to pytanie, bo Bartosiak Harcerz, opisując z oburzeniem amerykański gmach kapitalizmu, który po części, jako mechanika pewna doprowadził do obecnej sytuacji, tak? Jako mechanika, to nie jest wina konkretnego człowieka. Jako taka pewna mechanika, którą ciężko, trudno zatrzymać. I ponarzekał sobie strasznie na kapitalizm finansowy, prawda, na jakieś, no niczym Marks. Trzeba zrzucić trochę pancerzy harcerzyka i powiedzieć tak. Na koniec dnia chodzi o to rzeczywiście, jaka cywilizacja będzie ustanawiała reguły gry tutaj u nas w radiu na przykład, tak? Czy u ciebie w radiu. I już niezależnie, co doprowadziło do tego, jacy niedobrzy ludzie chciwi z Wall Street albo gdzieś tam to zrobili, albo doprowadzili, albo jaki był deal. To nie chodzi o słuszność ostatecznie, tylko ostatecznie chodzi o to, kto kontroluje ten gmach kapitalizmu, na jakich zasadach on pracuje. I ostatecznie chodzi o to, kto ma te łańcuchy dostaw i wartości, według jakich zasad żyjemy. Tylko żeby dobrze zdiagnozować to, to trzeba być takim...
Prawda? Tylko nie wiem, czy słowo kapitalizm jest dobrze użyte. Czy mamy do czynienia z kapitalizmem, bo klasa średnia znika. Właściwie następuje proces pauperyzacji ludzi.
W Stanach.
I w Europie.
No właśnie dlatego, że kapitalizm finansowy, w tym giganty cyfrowe, doprowadziły do złej alokacji kapitału, a z czasem zwykłego, a później kapitału społecznego, poprzez stworzenie nierównowag w commanding power of capital, w potędze pieniądza i jego alokacji, a politycy na czas nie zareagowali, wyrównując to, tak jak się podcina drzewka po to, żeby rosły wysoko i smukle, i mamy tę sytuację, tak? Ze względu na to, że długi okres globalizacji doprowadził do utrwalenia się potężnej władzy ludzi, którzy na tej globalizacji skują, jak na przykład giganty cyfrowe, o których ostatnio rozmawialiśmy na konferencji Patronite, które mają ogromne zyski, nie ponosząc zasadniczo kosztów społecznych tego i nie utrzymując kontraktu społecznego w małych miejscowościach, na przykład Ameryki.
Ale to bardzo właściwie taką czarną kreską rysujesz przyszłość Europy, Stanów Zjednoczonych i przyszłość świata.
No bo jesteśmy w bardzo trudnym momencie, muszę powiedzieć. Jako Europa wydaje mi się, że prawie nie mamy instrumentów. Poza tylko jeszcze cały czas chłonnym rynkiem w miarę bogatych ludzi. Ale tak naprawdę nie mamy jako Europa instrumentów ani geopolitycznych, ani wojskowych. Nawet nie mamy solidarności wewnątrz Europy. Nie mamy zasadniczych wynalazków nowych technologii.
Ale proces centralizacji Europy tego nie zmienił.
Nie umiem się wypowiedzieć, ale z drugiej strony wydawałoby się, że jest nieunikniony.
Ale nie przy takiej ideologii, bo jak masz ideologię klimatyczną, jak masz ideologię inne, które konstytuować mają Europę, to donikąd to ślepa ulica.
Nie czuję się, wiesz, absolutnie kompetentny, żeby się wypowiadać o procesach unijnych, tak? O tych wszystkich gmachach, decyzji biurokratycznych.
Ale można zobaczyć, w jaki sposób ma działać system, tak? System ma być centralny, czyli nieefektywny, tak na dobrą sprawę, bo to, co stworzyło Europę, no to był efektywny, oddolny ruch ludzi, którzy chcą się bogacić, a teraz odwrotnie, ludzie mają się nie bogacić, tylko mają wpłacać do wspólnej kasy i ta kasa ma być dzielona według instrumentów ideologicznych. To nie może się udać.
Tak by na to wyglądało. Na dodatek jeszcze, marchie centralne chcą absolutnie decydować kosztem marchi zewnętrznych, w tym politykę zagraniczną bezpieczeństwa, a historycznie mamy dzielny pogląd na ten temat. I jeszcze są Amerykanie, którzy mają coś do powiedzenia. Więc projekt Europa jest w wielkim ryzyku, ale premier Donald Tusk wierzy w niego, jak widać, bo ciągle o nim mówi.
Raczej mówi o czym innym niż o projekcie Europa, o tym chce, żeby ludzie zapomnieli, że taki projekt istnieje.
Rozumiem. I tak samo nie bardzo widzę, jak Amerykanie mieliby rozegrać. Wiesz, w Waszyngtonie przebąkuje się o wystawieniu kwoty żądania finansowego od Chin za pożyczki jeszcze zaciągajszego wobec Chin republikańskich, które Amerykanie mieli dać i z odsetkami żądają zwrotu. Mówi się o odszkodowaniu za wirus z Wuhan. Mówi się o nierespektowaniu wierzytelności chińskich. Mówi się o odcięciu od dolara, od rynków kapitałowych amerykańskich. Na Kapitolu się o tym mówi. To są poważne rzeczy. Wydaje mi się, że Chińczycy wczoraj rzucili na rynek światowy sporo obligacji amerykańskich.
Bo?
Chińczycy się przygotowują absolutnie do konfrontacji.
Skupując złoto i skupując zboże.
Surowce, zboże. Moim zdaniem przygotowując mechanizmy obejścia sankcji finansowych amerykańskich, które prawdopodobnie po wyborze nowego prezydenta się pojawią. No trudno sobie wyobrazić decoupling bez tego. No ale ja nie wiem, jak Amerykanie mają zamiar. No, zapewnić farmaceutyki, towary konsumpcyjne dla klasy średniej, dźwigi portowe i wiele, wiele innych rzeczy.
To popatrzmy.
I to dobra kapitałowe przede wszystkim, bo Chińczycy produkują dobra kapitałowe. Turbiny, maszyny do fabryk. Jak można odbudować przemysł bez dóbr kapitałowych?
I to wszystko produkują dzięki Amerykanom, Francuzom, Niemcom, Anglikom. Dzięki temu, że przeniesiono cały przemysł do Chin. To się stało.
No właśnie. I teraz jest znowu pytanie etyczne. Tak, to prawda. Ale dlaczego przenieśli?
Dla zysku.
No właśnie.
W kontekście tych rozmów chińsko-rosyjskich popatrzmy na sytuację na Ukrainie.
Trudno mi się wypowiadać o sytuacji wojskowej w ostatnich tygodniach, bo jej nie śledziłem.
Jest trudna, to wiemy.
Jest bardzo trudna dla państwa ukraińskiego. Bardzo trudna. Po prostu. Niewykluczone są właściwie żadne scenariusze.
No to jest tak, że prezydent Chin był we Francji. Tam były rozmowy też na temat Ukrainy. Po spotkaniu z Putinem właściwie powiedzieli panowie, że zaapelowali o nieprzedłużanie konfliktu, czyli nie dawanie Ukraińcom broni, dlatego że to tylko wydłuża wojnę. Żadnego słowa przeciwko Putinowi nie wypowiedział prezydent Chin.
Jednocześnie Chińczycy grają bardzo zmyślną grę, dlatego że Amerykanie ciągle grożą im, żeby nie pomagali gospodarce chińskiej, rosyjskiej, na pewno w kontekście prowadzenia wojny. I co jakiś Chińczycy tak prowadzą współpracę gospodarczą z Rosją, żeby nie było żadnych bezpośrednich dowodów, że realnie pomagają w wysiłku wojennym rosyjskim. Tworząc też lewar na Rosjana, żeby się jeszcze mogli bardziej postarać realizować politykę prochińską, a nie dając im tak od razu wszystkiego. A jednocześnie próbując uciec, kupując czas, a jednocześnie próbując uciec od stworzenia przez Amerykanów narracji, że Chińczycy są na tej wojnie, która by mogła spowodować skonsolidowanie społeczeństw zachodnich, wolnościowych, tak, zachodnich, na pozycjach antychińskich. Do czego Amerykanie starają się nakłonić Europejczyków i wolny świat Zachodu.
Z Afryki wycofują się Francuzi, z Afryki wycofują się Amerykanie. Tam z kolei jakaś rysuje się przewaga rosyjskich wojsk.
No, nie śledziłem w ostatnich tygodniach.
No to dobrze, to
Afryki, ale powiem, Afryka jest ogromna i faktem jest, że kiedyś takie było powiedzenie, że 30 spadochroniarzy chyba tak francuskich zmienia rządy, tak? Więc rozumiem, że 30 rosyjskich najemników ma wpływ na sytuację geopolityczną wielkich krajów większych niż Polska w Afryce. W tym kontekście rozumiem twoją wypowiedź, tak?
Trochę w tym kontekście, ale nie tylko. Gdzieś tam te wojska amerykańskie mają się wycofać, bo zbliżyły się do nich wojska rosyjskie. Nie wiem, dzielą na tym samym lotnisku. Rozumiem, że jest lotnisko, na którym w jednej bazie są Amerykanie, w drugiej bazie są Rosjanie. Z tej bazy Amerykanie postanowili wrócić do domu. Takie słowo o Saudach powiedziałeś.
A bo wiesz, bo wspomniałeś o wartościach i demokracji. I wtedy natychmiast przychodzi na myśl Arabia Saudyjska, bardzo bliski sojusznik amerykański, sojusznik w petrodolarze amerykańskim, sojusznik na Bliskim Wschodzie. Te same Arabia Saudyjska, którym Amerykanie teraz obiecują umożliwienie wzbogacania uranu w zamian za to, żeby tylko nie dogadywali się z Chinami. Bardzo bliski sojusznik USA.
Kiedy i jak się skończy wojna na Ukrainie?
Nie wiem.
A co w tym wszystkim Polska?
Polska musi przeżeglować przez okres 15 najbliższych lat, dbając zawsze w zmiennych konstelacjach i w zmiennym timingu, dbając zawsze o to, żeby na końcu tego okresu 15 lat zadbać po drodze o dwa najważniejsze cele wielkiej strategii Rzeczypospolitej. Rosja poza systemem europejskim, ktokolwiek nam to umożliwi, jakikolwiek zbieg zdarzeń to nam umożliwi, czyli bez wpływu na system europejski, a zatem na system bezpieczeństwa oraz wymiany gospodarczej. I drugi wielką strategię to jest redukowanie uwstecznienia gospodarczego względem Europy Zachodniej, bo z nimi tworzymy organizm ekonomiczny po to, żeby być bogatszymi i mieć więcej sprawczości i mieć własnego samorozwoju. Wszystkie inne cele są wtórne wobec tego i są utylitarnymi. Tak? Również moim zdaniem obecność Chin w Eurazji jest instrumentem do osiągania tych celów dla państwa polskiego.
W każdym twoim zdaniu jest zawarte pytanie, którego nie mogę zadać, więc powiem o książce. Zapiski w przededniu wojny, czyli dzieci morza wzywają swoją matkę. Jakie dzieci morza?
No właśnie. Widzisz, Krzysztofie, ty jesteś dzieckiem morza. Kolega jest dzieckiem morza. Wychodzę do kawiarni tutaj na Plac Zamkowy i sam widzę same dzieci morza. Radosne, patrzące w telefony, iPhony, śmiejące się, prawda, na TikTokach, radosne dzieci końca historii. Dlatego, że to były dzieci, czy są, czy wszyscy jesteśmy dziećmi systemu amerykańskiego opartego o kontrolę oceanu światowego z całym gmachem kapitalizmu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. I na takich zasadach pracujące siły wytwórcze, jak Amerykanie tu de facto ustanowili. W tym stworzyli Europę i Unię Europejską, bo była im potrzebna do stworzenia właściwej wspólnoty europejskiej, do właściwej równowagi w Europie, korzystnej dla nich. I chodzi o to, że w obecnym rozdaniu geopolitycznym Europa tak bezradnie i te dzieci morza, patrzymy, gdzie są ci Amerykanie, dlaczego coś nie zrobili wcześniej? Bartosiak narzeka, dlaczego w 17 roku, 18 nie zrobili? Ja nawet dzisiaj narzekałem, jak typowe dziecko morza. Dlaczego oni się złe decyzje podejmowali? I wzywają te nieustannie to dzieci morza, ma swoją matkę, żeby coś z tym zrobiła, bo zmienia się struktura świata, a ona zajmuje się sobą. I pytanie jest, czy kończymy z adopcją, bo musimy, czy dorastamy, czy nie? Czy zostaniemy zawsze dziećmi?
I z tym pytaniem Jacek Bartosiak państwa zostawia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.